ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.
Rozmowa o Kościele, ABC Wiary. Joanna Ekstowicz, ksiądz Przemysław Artemiuk. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam Panią, witam Państwa.
Rozmawiamy o papieżu. W tym razem naszą rozmowę poświęcimy wczesnej tradycji, czyli jak kształtowało się papiestwo. Tydzień temu mówiliśmy o tym, co możemy wyczytać w Nowym Testamencie na temat papiestwa, a tym razem o wczesnej tradycji, czyli zaczynamy od roku, którego, proszę księdza, jeśli mówimy o wczesnej tradycji.
Wczesna tradycja to jest rok, to jest, powiedzielibyśmy, rok około 96 roku, bo to są jedne z pierwszych tekstów, czy pierwszy tekst, list papieża Klemensa Rzymskiego do Koryntian, ale możemy powiedzieć, że to jest koniec pierwszego wieku i drugi wiek, to jest najwcześniejsza tradycja. Ale pytanie dla nas jest ważniejsze takie, dlaczego my w ogóle sięgamy do tej tradycji? Czy teksty Nowego Testamentu nam nie wystarczą? Oczywiście teksty Nowego Testamentu są fundamentalne, kluczowe dla kwestii pierwszeństwa, ale jak chcemy zobaczyć, jak funkcjonuje urząd biskupa Rzymu
w praktyce,
no i czy rzeczywiście było tak, że z tym kościołem rzymskim inne kościoły liczą się od wczesnego chrześcijaństwa.
Czy w ogóle się liczą?
To musimy sięgnąć do tej wczesnej tradycji. No i tutaj chciałbym, żebyśmy dwutorowo na tę kwestię spojrzeli. To znaczy, po pierwsze, żebyśmy zobaczyli, że kościoły ościenne, pisarze wczesnochrześcijaństwie, ojcowie kościoła chociażby, pytają, zwracają uwagę na Kościół rzymski, akcentują znaczenie Kościoła rzymskiego, piszą listy do Kościoła rzymskiego z zapytaniami, czy w ogóle stwierdzają, że w różnych kwestiach trzeba odnieść się do biskupa w Rzymie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, bardzo szybko wzrasta też samoświadomość biskupów Rzymu. Samoświadomość polega na tym, że zdają sobie sprawę, że nie są jedynie biskupami miasta Rzym, diecezji Rzym, ale ich posługa, tak jak posługa Piotra, jest dla całego Kościoła. No i rzecz bardzo ważna, z tego piotrowego fundamentu, z jego pobytu w Rzymie, z jego męczeństwa, z kultu jego grobu i potem z tego odwiedzania tych miejsc związanych z Piotrem, ale także z Pawłem, wyprowadzają też biskupi Rzymu swoją posługę, swoją misję, nie tylko wobec podległych sobie diecezjan, tak byśmy to dzisiejszym językiem powiedzieli, ale także wobec wszystkich innych. No więc pytanie, jakie mamy źródła, bo tak jak w przypadku Nowego Testamentu bazujemy na źródłach, czyli na tekstach Nowego Testamentu, tak też w przypadku tradycji mamy źródła pisane, które są do dzisiaj dostępne. Możemy każde niemalże źródło już w tej chwili znaleźć sobie w internecie. Więc najpierw chciałbym, żebyśmy wymienili najwcześniejsze świadectwa tradycji, które potwierdzają pierwszeństwo. To będzie święty Ignacy Antiocheński, to będzie Hegezyp, to będzie święty Ireneusz z Lyonu i Tertulian, ale nie mniej istotna jest dla nas samoświadomość Kościoła w Rzymie. Ta samoświadomość, ona będzie ujawniała się w wypowiedziach chociażby najwcześniejszych Klemensa Rzymskiego, świętego Wiktora I i świętego Stefana I. Oczywiście każdy z biskupów Rzymu, wymienionych przeze mnie, on wypowiada się w jakiejś istotnej kwestii. To nie jest tak, że oni po prostu stwierdzają, ja jestem biskupem Rzymu i ja zabieram głos. Nie, oni, tak w cudzysłowie powiedzielibyśmy, ingerują w jakieś sprawy Kościoła powszechnego, czy też zabierają głos w jakichś spornych, drażliwych kwestiach. No i w ten sposób stają się tymi, którzy przewodzą wspólnocie. No wymieńmy chociażby świętego Klemensa Rzymskiego. To jest pierwsze świadectwo. Był on trzecim następcą świętego Piotra i około 95-6 roku, bo tutaj musimy zawsze powiedzieć, że to jest około, pisze list do kościoła w Koryncie. No i próbuje w tej wspólnocie, która jest znaną wspólnotą, przecież do Koryntian listy święty Paweł pisał, próbuje przywrócić jedność w tej wspólnocie i wypowiada się autorytarnie, czy autorytatywnie. Więc to jest wypowiedź bardzo ważna. Zacytuję ten fragment. Jeśli ktoś odmówi posłuszeństwa słowom, jakie Bóg przez nas do niego zwracał, niech wie, że niemałą ponosi winę i naraża się na niemałe niebezpieczeństwo. My za grzech ten nie ponosimy odpowiedzialności. No więc tutaj jest powiedziane wyraźnie, że trzeba dać posłuszeństwo, trzeba okazać posłuszeństwo słowom, które wypowiada Klemens Rzymski. No przypomnijmy, że pisze do kościoła w Koryncie, tam trwają spory na temat ważności prezbiterów, którzy zostali ustanowieni, czy oni są posłanymi przez Rzym, czy oni są zgodnie z tradycją ustanowieni, czy też mamy sobie wziąć własnych, tamtych odrzucając. No i w ten cały spór no, szczęśliwie miesza się Klemens Rzymski, no i wypowiada zdanie, które wskazuje na jego autorytet. To jest pierwsze takie świadectwo dotyczące no, samoświadomości biskupa Rzymu. No drugie to jest zdanie, czy zaangażowanie papieża Wiktora I 100 lat później. On sprawował swój urząd w latach 189-198. No i angażuje się w kontrowersję dotyczącą świętowania Wielkanocy. No i proponuje przyjęcie rozwiązania tej kwestii pod groźbą ekskomuniki. Oczywiście świętowanie Wielkanocy dotyczyło kościołów wschodnich przede wszystkim, ale decyzja dotyczyła wszystkich. No bo w Rzymie świętowano Wielkanoc po pierwszej pełni wiosennej, a na wschodzie chciano zawsze świętować zgodnie z tym, kiedy wypadnie dzień śmierci Jezusa, czyli 14 dzień miesiąca Nizan. Jeśli on wypadnie w poniedziałek czy we wtorek, no to wiadomo, że dwa dni później będzie Wielkanoc. No i ci, którzy tak świętowali, zostali nazwani kwatrodecymianami. No, papież się zaangażował w ten spór do tego stopnia, że nawet święty Ireneusz z Lyonu uważał, że jednak niech tam na wschodzie świętują tak, jak chcą, więc ten wielki teolog sam zwrócił uwagę na to, że tutaj można autonomię pozostawić, więc on może, też byśmy powiedzieli, posłuszeństwa papieżowi nie okazał, ale Wiktor I uważał, że data świętowania Wielkanocy ma być właśnie taka, jaką proponuje Rzym, to jest znak jedności. Tutaj musimy właśnie podkreślić tę jedność, tak? Że jedność będzie opierała się także na tym, że w jeden sposób przyjmiemy świętowanie Wielkanocy, czyli to jest niedziela, czy z soboty na niedzielę po pełni wiosennej księżyca. No dalej mamy papieża Stefana I. To jest znowu około trochę mniej niż 100 lat po Wiktorze, lata 254-251 i on na przykład zabiera głos w ważnej kwestii, a mianowicie co ma się stać z tymi, którzy przyjęli chrzest, ale nie we wspólnotach, które pozostały w jedności z Rzymem. To znaczy, że tych wspólnot różnych, które były nie w jedności z Rzymem, one były, nazywamy to heterodoksyjne, były ortodoksyjne, prawowierne i nieprawowierne, więc tych wspólnot było całkiem sporo, ale przecież też był chrzest w tych wspólnotach udzielany w imię Trójcy Przenajświętszej, tak? Więc co mamy zrobić? No i papież uznał chrzest za ważny, jeśli był w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale zobowiązał, że ten, kto przychodzi do kościoła katolickiego, a pochodzi z tej innej wspólnoty heterodoksyjnej, no to powinien się udać do swojego biskupa, powinien mu się przedstawić i biskup powinien na niego nałożyć ręce i w ten sposób włączy go do wspólnoty katolickiej. No przypomnijmy, że tych rozmaitych grup nieortodoksyjnych, no, heterodoksyjnych, to jest najlepszy termin, było całkiem sporo. One były i na wschodzie, i na zachodzie, więc opinia papieża Stefana I była bardzo ważna. No i jeszcze przywołam jedną bardzo ważną wypowiedź, o niej już wspomniałem w czasie wcześniejszych audycji, a mianowicie zdanie papieża Leona Wielkiego. On był, sprawował swój urząd w latach 440-461. No i kiedy odczytano jego list na soborze Halc Chalcedońskim, to jest IV Sobór Kościoła Powszechnego w roku 451. Ogromnie ważny sobór. Została tam wyznana wiara w Jezusa Chrystusa, który był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. To tak zwany dogmat unii hipostatycznej. Może kiedyś o dogmatach będziemy jeszcze tutaj mówili i o dogmatach chrystologicznych, czy w ogóle o dogmatach Kościoła, bo to jest niezwykle interesujący temat. No to kiedy wysłuchali ojcowie soborowi tej wypowiedzi Leona, to wypowiedzieli wtedy taką aklamację: Piotr przemówił przez Leona. Piotr przemówił przez Leona, to znaczy zobaczono w tej wypowiedzi papieża Leona głos Piotra. Głos zmierzający ku jedności, ku zbudowaniu jednej wspólnoty, autorytet Piotra. No i potem, to już jest V wiek, święty Augustyn na przykład mówi bardzo wyraźnie o tym, że to, co się w Rzymie wypowiedziało, to w ten sposób sprawa zostanie zakończona, czyli taka zasada Roma locuta causa finita. To tych kilka przykładów świadczy o tym, że w pierwszym wieku, pod koniec pierwszego wieku jest już dosyć duża samoświadomość biskupów Rzymu, prawda? Więc oni zdają sobie sprawę, że ich urząd nie jest jedynie urzędem dla tego miasta, dla tej diecezji, dla nich samych, ale ten urząd ma wymiar jaki? Powszechny. I w ten sposób zobaczmy, że spełnia się to, na co zwrócił uwagę Henri de Lubac w swoich pracach, a mianowicie, że zanim powstały kościoły partykularne, lokalne, to już w Wieczerniku, w momencie zesłania Ducha Świętego, był kościół powszechny. I tutaj ta powszechność ujawnia się w tej misji biskupa Rzymu wobec innych kościołów. No i drugie pytanie, druga kwestia, którą dzisiaj chciałbym jeszcze omówić króciutko, no to jak inne kościoły reagują na głos Rzymu? No, może być tak, że nie chcą chociażby świętować Wielkanocy ci na wschodzie, ale dla nas będą ważniejsze inne wypowiedzi. No, po pierwsze święty Ignacy Antiocheński, o nim już wielokrotnie mówiliśmy w naszych audycjach, on pisząc do kościoła, list do kościoła w Rzymie, nazywa ten kościół kościołem przewodzącym w miłości. Że Kościół jest wzorem miłości dla innych i posługa Piotra i jego następców, no to jest przewodzenie w miłości. Ireneusz z Lyonu, wspomniany już dzisiaj, zmarły w 202 roku, w swoim dziele przeciw herezjom mówi, że z Kościołem w Rzymie winien zgadzać się każdy Kościół, to znaczy wierni zewsząd. Dlaczego? Ponieważ jest to Kościół posiadający szczególne pierwszeństwo, propter potentiorem principalitatem. Kościół posiada szczególne pierwszeństwo. Z czego to pierwszeństwo wynika? Z osoby Piotra. Z tego, że Piotr był w Rzymie, nauczał, posługiwał, oddał życie za Jezusa w Rzymie. Jego kult rozpoczął się także w Rzymie. No oprócz tych dwóch najwcześniejszych świadectw, czyli świętego Ignacego i świętego Ireneusza z Lyonu, wymienimy także tak zwaną listę sukcesyjną Hegezypa, który przybył do Rzymu w II wieku i ustalił sukcesję rzymską. Czyli zobaczcie, bardzo ważne jest ustalenie tej sukcesji, tego następstwa, kto był po kim, prawda? Kto był po kim. Oczywiście pisma Hegezypa nie przetrwały, ale wiemy, że przybył do Rzymu w II wieku i ustalił sukcesję rzymską. Zapisał to święty Eusebiusz z Cezarei, który jest dla nas kopalnią wiedzy, i on podaje tak za Hegezypem, czy to jest zdanie Hegezypa. Gdy byłem w Rzymie, ustaliłem sukcesję aż do Aniceta, którego diakonem był Eleuteros. Po Anicecie zaś objął następstwo Soter, po nim zaś Eleuteros. No i zdaniem Hegezypa Rzym cieszy się szczególną pozycją w chrześcijańskim świecie ze względu na pierwszeństwo wzoru. No i jeszcze przywołajmy Tertuliana, to jest bardzo charakterystyczny i ciekawy pisarz, który był wielkim apologetą, ale niestety najpierw stał się montanistą, a potem założył własną sektę tertulianistów. Niemniej jednak w dziele Prescriptione Hereticorum, które powstało około 200 roku, no mówi o tym, że to jest dzieło kierowane przeciwko gnostykom, mówi o tym, że Rzym cieszy się szczególnym autorytetem, ale jakim autorytetem? Doktrynalnym. Jeśli jesteś w sąsiedztwie Italii, masz tam Rzym, którego powagę i my uznajemy. Jak szczęśliwy ten Kościół, Jemu tu apostołowie całą naukę razem z krwią swoją przelali. Tu Piotr upodobnił się w męce do Pana, tu Paweł został ukoronowany śmiercią Jana Chrzciciela, więc według Tertuliana Kościół Rzymski jest gwarantem nauki apostolskiej, dlatego też cieszy się szczególnym uznaniem. No, poza tym nigdy nie sprzeniewierzy się słowom Jezusa i pozostał Kościół Rzymski wierny nawet podczas prześladowań. Tyle świadectw antycznych, wczesnochrześcijańskich, zarówno o samoświadomości biskupów Rzymu, jak i wczesnej tradycji, która potwierdza ich obecność, ich działanie, ich misję w Kościele.
Za tą rozmowę dzisiaj bardzo księdzu dziękuję. Oczywiście Państwa zapraszamy na kolejne spotkanie z papiestwem już za tydzień. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.